Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepisy zakładają m.in., że sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zgodnie z ustawą z grudnia ubiegłego roku przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, powraca do pełnienia urzędu. Nowela stanowi odpowiedź na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zawiesił stosowanie przepisów dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku. Poseł Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz15, uważa, że nowela praktycznie nic nie zmienia. W jego ocenie przepisy były pisane pod brukselskich urzędników.
Ustawa była, przypomnę, pisana w pośpiechu po to, aby przypodobać się urzędnikom z Komisji Europejskiej. Widzimy, że to nic nie dało. Dalej jesteśmy młotkowani albo jeszcze gorzej pałowani przez urzędników z Komisji Europejskiej. Nie ma realnej zmiany dla Polaków, czyli skarga nadzwyczajna, o którą pan prezydent walczył, została tak wypaczona, że ona tak w większości, totalnej większości obywateli nic nie daje, bo są nie do wykonania te przesłanki, które by były, aby skorzystać z tej skargi. Dalej nie ma tego, o czym my mówiliśmy, czyli sędziów pokoju i ław przysięgłych.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił w ubiegłym tygodniu, że kwestia Sądu Najwyższego i wieku emerytalnego sędziów w Sądzie Najwyższym jest tylko jednym problemem. Zaznaczył, że bez rozwiązania wszystkich kwestii dotyczących praworządności w Polsce, m.in. sprawy Krajowej Rady Sądownictwa czy procedury dyscyplinarnej wobec sędziów, nie może być mowy o zakończeniu procedury z artykułu 7. Premier Mateusz Morawiecki przyznał specjalną rentę rodzinie Bartosza Niedzielskiego. 36-letni Polak mieszkający w Strasburgu to piąta śmiertelna ofiara ubiegłotygodniowej strzelaniny w tym mieście. W czasie zamachu Niedzielski próbował powstrzymać terrorystę i został ciężko ranny. Przez kilka dni przebywał w szpitalu w śpiączce. O jego śmierci poinformował brat zmarłego. Bohaterska postawa Bartosza Niedzielskiego przyczyniła się do powstrzymania mordercy w Strasburgu. Polak zapłacił życiem, żeby żyć mogli inni, napisał premier, informując o przyznaniu renty rodzinie Niedzielskiego. Bartosza Niedzielskiego uhonoruje także prezydent Andrzej Duda. Kolejna ofiara zamachu to dowód, że cała Europa ma poważny problem w postaci zagrożenia, jakim jest terroryzm, mówi ekspert do spraw międzynarodowych dr Marcin Sienkiewicz.
Terroryzm, który przyjmuje zupełnie inne formy i sposoby działania niż to, z czym państwa zachodnie miały do czynienia w latach 60. i 70., bo jest to przede wszystkim terroryzm niezinstytucjonalizowany, nie posiada jakiejś wewnętrznej logiki, nie są formułowane konkretne cele i postulaty. Właściwie do aktu przemocy może dojść w każdym momencie, w każdej chwili i wobec każdej dowolnie wybranej grupy osób czy też jednostek. Proszę zauważyć, że używane są w tej chwili takie środki jak samochód ciężarowy, jak furgonetka, jak łom czy siekiera, niewyrafinowane i trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że w wielu państwach Europy Zachodniej mamy do czynienia z takim podwyższonym stanem ryzyka.
Bohaterskiego Polaka uczcili minutą ciszy dziennikarze, a Parlament Europejski złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim. W ubiegły wtorek 29-letni mężczyzna pochodzenia algierskiego strzelał do ludzi w pobliżu jarmarku świątecznego w Strasburgu. Zamachowca ujęto i zastrzelono po 48 godzinach. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z rezultatów szczytu klimatycznego w Katowicach. Cieszę się, że polskiej dyplomacji klimatycznej udało się tak wiele osiągnąć, powiedział prezes Rady Ministrów. Dodał, że wypracowano ambitny kompromis, który przerósł oczekiwania. Premier wraz z prezydentem COP24 Michałem Kurtyką wystąpili w krótkim nagraniu wideo, które zostało zamieszczone w mediach społecznościowych. Premier podziękował także Kurtyce za wszystko, co zrobił, żeby zintegrować tyle trudnych i często rozbieżnych stanowisk krajów z całego świata.
3 lata temu liderzy świata zebrali się i uzgodnili podstawowe zasady polityki klimatycznej. Ale teraz, na tym szczycie w Katowicach, udało nam się zintegrować te stanowiska z punktu widzenia podstawowych kryteriów realizacji polityki klimatycznej w nadchodzących 10-leciach.
To równowaga pomiędzy finansami, i sprawozdawczością, pomiędzy ograniczaniem emisji i adaptacją do zmian klimatu.
Warto podkreślić, że mamy ambitny kompromis. Kompromis, który przerósł oczekiwania, ponieważ polskiej dyplomacji udało się zintegrować bardzo różne stanowiska państw z całego świata.
W sobotę późnym wieczorem strony szczytu klimatycznego COP24 przyjęły dokument końcowy, tak zwany pakiet katowicki. To mapa drogowa realizacji porozumienia paryskiego z 2015 roku, mającego na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. W całym kraju odbyły się uroczystości w 48. rocznicę wydarzeń z grudnia 1970 roku. Wtedy to w proteście przeciw podwyżkom cen wprowadzonym przez władze PRL przez wybrzeże przetoczyła się fala strajków i demonstracji. Władze zezwoliły milicji i wojsku na użycie broni. Według oficjalnych danych na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul zginęło 45 osób, a 1165 zostało rannych. Hołd ofiarom komunistów oddano m.in. w Gdyni przed pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia. Uczestnicy złożyli kwiaty oraz wysłuchali apelu poległych. Okolicznościowy list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytała jego doradca Zofia Romaszewska. To dzięki ofiarom grudnia 70 my możemy dziś żyć w niepodległej, suwerennej ojczyźnie, wskazał prezydent.
Pochylam dzisiaj nisko głowę z czcią dla odwagi i poświęcenia ludzi, z których mało kto mógł pamiętać wolną Polskę, bo w większości byli ludźmi młodymi, wyrosłymi już pod władzą komunistów. Ale wszyscy nowej, wolnej Polski gorąco pragnęli. Za nią oddali życie i to dzięki ich ofierze my, współcześni Polacy, żyjemy na powrót w niepodległej, suwerennej ojczyźnie. Chwała bohaterom grudnia 70 roku. Wieczna cześć i pamięć poległym.
Po południu w Gdańsku krzyżami wolności i solidarności odznaczono 39 działaczy opozycyjnych z czasów PRL-u. Podczas uroczystości w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej głos zabrał m.in. prezes IPN-u dr Jarosław Szarek. Zwrócił uwagę, że to w Gdańsku rodziła się wolność, nasza współczesna niepodległość. Wskazał też, że jest to moment szczególny w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Dzisiaj dowiadujemy się, że bohaterowie naszej niepodległości nie będą mieć swych ulic w stolicy, w mieście, które jest uważane, bo taką zachowało postawę przed laty, że jest miastem nieujarzmionym. Dzisiaj mamy spacerować ulicami, którym patronują komuniści. Za kilkanaście miesięcy, sierpień 2020 roku. Jak mamy wspominać sierpień 20 roku i sierpień roku 80 roku? Przecież nie można żyć w takiej schizofrenii. Żyjemy w czasach bez wstydu, ale jednak ci, którzy takie decyzje podjęli, powinni się wstydzić.
W intencji ofiar tragicznych wydarzeń w grudniu 1970 roku sprawowana była msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mimo upływu czasu nie osądzono tamtych wydarzeń. Jesteśmy zawiedzeni, że po 48 latach sprawcy grudnia 70 nie zostali ukarani, powiedział Marian Drabik, prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia 70. Za próbą uwikłania Narodowego Banku Polskiego w tak zwaną aferę KNF stoją siły, które chcą wprowadzić Polskę do strefy euro. Tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, o czym powiedział w wywiadzie dla tygodnika Sieci. Ktoś jednak dał sygnał, by sprawę KNF rzucić na stół właśnie teraz, 7 miesięcy po nagraniu, czytamy w publikacji. Zdaniem Adama Glapińskiego wejście Polski do strefy euro ma zapewnić obecnej opozycji powrót do władzy na trwałe. Jednak jak wskazał, bez zmiany prezesa nie będzie to ani łatwe, ani szybkie, stąd atak na NBP. Glapiński przypomniał, że wejście do strefy euro to jeden z priorytetów programu partii opozycyjnych. Europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk uważa, że w obliczu tych planów kierownictwo Narodowego Banku Polskiego jest z pewnością niewygodne dla opozycji.
Gdyby ktokolwiek chciał podejmować decyzję o wejściu Polski do strefy euro, to konieczna byłaby zmiana ustawy o Narodowym Banku Polskim, a tu zapewne niesprzyjający tej zmianie prezes byłby ogromną przeszkodą. Wśród partii opozycyjnych słychać takie pokrzykiwania, że Polska powinna wejść do tej strefy, że to leży w naszym interesie, że bylibyśmy przy stole. Mówi to zarówno Grzegorz Schetyna, jak i pani Lubnauer. Niewątpliwie na straży tego, że Polska będzie posługiwała się jeszcze w dalekiej przyszłości swoją walutą, stoi przede wszystkim większość sejmowa, Prawo i Sprawiedliwość na pewno, ale także prezes Narodowego Banku Polskiego.
W wywiadzie dla sieci prezes NBP Adam Glapiński mówił też o zagrożeniach związanych z wejściem Polski do strefy euro. Jego zdaniem spowoduje to, że prawie całkowicie stracimy suwerenność polityki finansowej, a całkowicie monetarnej. Wojewoda mazowiecki może ochronić portfele warszawiaków przy przewłaszczeniu nieruchomości. Zdzisław Sipiera może nie opublikować uchwały obniżającej bonifikatę. O sprawie napisał jeden z dzienników. Uchwała Warszawskiej Rady Miasta może wejść w życie tylko wtedy, gdy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wojewoda ma 30 dni na ocenę jej legalności. Do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność pod blokami i domami jednorodzinnymi z mocy prawa dojdzie 1 stycznia. Jeżeli w tej dacie w Dzienniku Urzędowym nie będzie nowej uchwały, wejdzie w życie wcześniejsza z wysokimi bonifikatami. A z tej Rada Warszawy głosami PO wycofała się w ubiegłym tygodniu. W myśl nowej uchwały bonifikaty mają być zmniejszone z zapowiadanych 98% do maksimum 60%. Według PiSu politycy PO okłamali swoich wyborców. Poseł Gabriela Masłowska zwraca uwagę, że warszawiacy odczują to mocno w swoich portfelach.
Osoba, która przy poprzedniej bonifikacie płaciłaby za przekształcenie 400 zł, teraz musi zapłacić kilka tysięcy złotych. Tym bardziej, że jeżeli płaci nie w pierwszym roku od wejścia w życie ustawy, tylko w kolejnych latach, to ta bonifikata jest jeszcze poniżej 60% obniżana. Czyli jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla tych, którzy będą korzystać z ustawy uwłaszczeniowej. Oczywiście dotyczy to tych, którzy chcą jednorazowo zapłacić.
Wysokie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stołeczni radni uchwalili przed wyborami. 98 i 99% stawki, jak obiecywano, miały obowiązywać od stycznia 2019 roku. W Kanadzie postępuje indoktrynacja skierowana przeciwko wartościom katolickim, czytamy w naszym dzienniku. Coraz większej presji poddawane są instytucje katolickie w tym kraju. Rok temu firmy, które ubiegały się o dofinansowanie prac wakacyjnych, musiały podpisać deklarację poparcia dla skrajnie lewicowej polityki rządu w kwestiach moralnych. Władze chcą, aby szkoły dostosowywały się do praw stanowych, które często są sprzeczne z wiarą i prawem naturalnym. Dziennik przytacza przykład placówek katolickich pozwanych przez nauczycieli o orientacji homoseksualnej z powodu zerwania z nimi kontraktów, mimo że szkoły miały takie prawo. Europoseł Marek Jurek zaznaczył, że Kanada jest na czele rewolucji przeciwko rodzinie, wierze i wychowaniu chrześcijańskiemu.
Kanada zasłynęła między innymi z wyroków sądowych i prześladowań sądowych wobec Mary Wagner, która prowadzi pokojową akcję uwrażliwiania sumień na życie nienarodzonych. Ta ideologia niedyskryminacji tak zwanej, traktująca każde poparcie dla wyznawanych zasad jako formę dyskryminacji, każde wyróżnienie społeczne, ona niestety została wpisana również do artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej i warto patrzeć na Kanadę, żebyśmy wiedzieli, do czego typu to nieodpowiedzialnie, bo niestety nasze władze wyraziły na to zgodę, to nieodpowiedzialnie umieszczone w traktacie o Unii Europejskiej pryncypium, do czego one może być wykorzystywane. Kanada pokazuje to bardzo jasno.
W 2015 roku Sąd Najwyższy w Kanadzie przyznał, że szkoły mają prawo nauczać w duchu katolicyzmu. Jednak środowiska wrogie wierze i moralności nie zaprzestają swoich działań skierowanych przeciwko katolikom. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.